Dzisiaj na mszy świętej, którą zawsze we wtorek sprawujemy jako wotywną do świętego Benedykta, padły takie dwa ważne określenia, które będą charakteryzowały to, czym się chciałem zająć podczas tych naszych spotkań tutaj. Najpierw w prefacji było powiedziane, że Benedykt nauczył nas tego i drogi naśladowania Chrystusa poprzez gorliwość w modlitwie i pełnienie dobrych uczynków. A potem w modlitwie po komunii modliliśmy się, żebyśmy mogli służyć Panu wiernie w modlitwie i gorąco miłować braci. I właśnie tym powiązaniem, tą zależnością, tym wpływem jednego i drugiego chciałem się przez te dni zająć, czyli wiernością w modlitwie i gorącą miłością braci. I zanim przejdziemy do tego, chciałem przeczytać fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. To jest znany wam fragment o miłosiernym Samarytaninie. Wcześniej jeszcze przed tym jest ta rozmowa Jezusa z uczonym w prawie. A oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę pytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. To samo Lewita. Gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Mogę zaryzykować taką tezę, czy w ogóle to nie jest teza, ale takie stwierdzenie, myślę, że się zgodzicie, że Pan Bóg kocha wszystkich ludzi. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Pan Bóg kocha wszystkich ludzi. I rzeczywiście to posłanie Jezusa jest też takie, on wielokrotnie, szczególnie w Ewangelii Łukasza, zwraca uwagę na to, że ta miłość też nasza powinna dotykać wszystkich. I to zarówno tych bliższych, jak i tych dalszych. A jednak dzisiaj powraca to pytanie o to, kto jest moim bliźnim. Bo nawet w środowisku religijnym to nie jest takie jasne. Chociaż chcielibyśmy, żeby ta definicja Pana Jezusa była taka jednoznaczna. Oto ci tacy i tacy to są twoi bliźni, a reszta nie. To wtedy by było wiadomo, kogo kochać, kogo nie kochać. Byłoby to jasne, tak? Oto ci najbliżsi twoi krewni to są twoi bliźni, reszta już niekoniecznie. Reszta już niekoniecznie. Jakby łatwiej nam by było funkcjonować w takim świecie, w którym by było wszystko jasne. I to pytanie tego uczonego w prawie, na które ja się zżymałem przez długi czas, uważając je za aroganckie, bo wie, o co chodzi, a chce się usprawiedliwić jeszcze. No dzisiaj tak patrzę i sam tego doświadczam, że jest to trudna sprawa. W zeszłym tygodniu byłem w Kielcach, przez cały tydzień z muzułmanami sufi, w zasadzie dzień i noc, modliliśmy się o pokój na świecie. drugiego dnia, czy trzeciego, tego naszego spotkania, był zamach w Nicei. Razem z szajchem poszliśmy do pomnika ofiar terroryzmu, żeby tam pomodlić się i za sprawcę, i za ofiary, i za tych, którzy są poszkodowani. I wróciliśmy, żeby kontynuować jeszcze bardziej to nasze modlitwy o pokój. Bardzo szybko pojawiły się komentarze, i to zarówno ze strony muzułmańskiej, jak i chrześcijańskiej, w których zarówno szajk, jak i cała grupa była oskarżona czy napiętnowana za to, że modlą się z chrześcijanami, bo przecież muzułmanie nie modlą się z wszystkimi, nie za wszystkich. Tak brzmiały te komentarze. A z naszej strony ja dostałem po głowie, ponieważ się okazuje, że Pan Bóg nie kocha wszystkich, tylko wybranych. I to jest wyraźnie powiedziane. Jest naród wybrany, który sobie umiłował, upatrzył. I teraz to naród wybrany to jest ten Kościół, który on sobie wybrał i umiłował. To nie jest tak, że wszystkich jednakowo. Wszystkich jakoś tam, ale tak najbardziej to tych wybranych. Dlatego stwierdzam jeszcze raz. I to jest moje doświadczenie i moje oświadczenie, że Pan Bóg kocha wszystkich tak samo. Absolutnie wszystkich tak samo. Absolutnie wszystkich tak samo. Ale jest bardzo ważna rzecz. To pytanie o to, kto jest moim bliźnim, powraca. Powraca mocno i to powraca szczególnie w kontekście modlitwy. Szczególnie w kontekście tych, którzy praktykują życie duchowe. Którzy wkraczają na drogę życia duchowego. Którzy się modlą. Bo to jest zasadnicza wartość tej modlitwy, jeżeli ona przenosi się. To spotkanie jest również spotkaniem z Bogiem, na modlitwie jest również spotkaniem z drugim człowiekiem poza tym. I oto odpowiadając na pytanie uczonego w prawie, które jest dzisiaj także naszym pytaniem, Jezus przytacza tę przypowieść o miłosiernym Samarytanie. Oto pewien człowiek, to też jest ciekawe, że to jest pewien człowiek. To może być każdy, co jeszcze bardziej potwierdza moją tezę wyjściową. Pewien człowiek schodzi z Jerozolimy do Jerycha. To jest symboliczna droga, dlatego że w Ewangelii Łukasza Jezus cały czas podąża do Jerozolimy. On idzie w drugą stronę. Cała jego misja związana jest z tym, co się ma dokonać w Jerozolimie, bo w Jerozolimie jest miejsce przebywania Boga. To w Jerozolimie ma się dokonać całe dzieło odkupienia i zbawienia. Ale ten biedny człowiek idzie w drugim kierunku. Idzie w drugim kierunku. On powiela ten schemat Adama, który oddala się od Boga, odchodzi od miejsca jego przebywania, który idzie w dół swoją drogą. Odchodzi. Odchodzi. Jeżeli odchodzi, czyli chce się ukryć, wychodzi z tego Jeruzalem, to też naraża się na niebezpieczeństwo. Zawsze tak jest. To jest taka metafora ogniska. Na pewno ją znacie i słyszeliście. Jak jest wieczorem, szczególnie teraz w wakacje, jak się jedzie na kajaki na przykład, często rozpala się ognisko, wieczorem się siedzi przy tym ognisku. Jest naprawdę bardzo miło. Jest ciepło, jesteśmy razem. Tak? Ale gdyby komuś się zapragnęło doświadczyć przygód, i odwraca się od tego ogniska i idzie w drugą stronę, to im dalej idzie, tym jest gorzej, ponieważ jest coraz zimniej, coraz ciemniej i coraz bardziej jest samotny. I jest narażony na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Na to, że tam się potłucze, poodziera, pokaleczy. I to samo jest z tym doświadczeniem tego pewnego człowieka, który decyduje się na drogę w innym kierunku. On dostaje się w taką sytuację, w której ci zbójcy go pobili, obdarli, zostawili na wpół umarłego i odeszli. To jest dokładnie to, co dzisiaj świat robi. Tak patrzę i zazwyczaj tak jest, że wycisną z ciebie ile się da, wyciągną, wykorzystają, a potem cię zostawią, bo już nie jesteś potrzebny, bo już jest ktoś inny potrzebny. Przecież nikt się nikim nie przejmuje, chyba że ze względu na swoją własną korzyść. I ten biedny człowiek, który myślał, że właśnie w takim drodze, w drugą stronę, do świata, znajdzie swoją przygodę i swoje szczęście, doświadczył tego, czego doświadczył. To jest fakt. Czyli doświadczył osamotnienia, doświadczył wzgardzenia, doświadczył tego niebezpieczeństwa, które go spotkało. Prawie, że otarł się o śmierć. Na wpół umarł i został zostawiony na tej drodze. I teraz na tej drodze pojawiają się różni ludzie. Pojawiają się różni ludzie. Jedni z nich są bardzo nobliwi, pobożni, duchowi, byśmy powiedzieli. No to jest kapłan. No z definicji kapłan powinien być blisko Boga, być takim wzorem właśnie tej jedności z Bogiem, wzorem przestrzegania prawa. Lewita, który jest też związany ze świątynią, który też jest blisko, cały czas trzyma się przy tej świątyni. To są wszystko ludzie religijni. To nie są przypadkowi inni zbójcy, którzy nie za bardzo by wiedzieli, co w tej sytuacji począć, ale to są ludzie religijni. I nie bez przyczyny Jezus przytacza akurat tych, a nie innych, chcąc wyjaśnić, jaka będzie ich reakcja. I zarówno jeden, jak i drugi, ten człowiek religijny, patrzy na krzywdę drugiego człowieka, osądza sytuację i idzie dalej. Przede wszystkim dlatego, żeby nie wyjść ze swojego świętego spokoju. No bo zatrzymać się i teraz zająć się będzie oznaczało, że no musi zrobić sobie przerwę w tej swojej drodze życia. Musi trochę energii temu poświęcić, trochę uwagi. Może to będzie go też coś kosztowało. A po co? Jak można minąć i dalej sobie kontynuować swoją bezpieczną drogę w świętym spokoju do świętego miasta Jeruzalem. I przychodzi drugi, przychodzi inny człowiek. Człowiek, który jest nazwany Samarytaninem. Myśmy się tak przyzwyczaili i dla nas Samarytanin, jak słyszymy, to jest taki człowiek, właśnie wzór człowieka miłosiernego. Tak został nazwany, miłosierny Samarytanin, i większość z nas, jak już jesteśmy po katechezie, a jesteśmy, więc jak słyszy Samarytanin, to ma pozytywne konotacje. Nie? To jest wzór właśnie miłosierdzia. Tak każdy powinien działać. No ale musimy wiedzieć, że Samarytanin to tak wcale nie oznacza w tamtym czasie, kiedy Jezus to mówi. Samarytanin to jest odrzutek, to jest bezbożnik. To jest heretyk. To jest ktoś, kto nie ma udziału w całym błogosławieństwie Izraela. On nie ma wcale pozytywnych konotacji. To jest ostatni, po kim można się spodziewać czegoś dobrego. Ostatni. I on przechodzi i widzi dokładnie to samo, co widzi ten człowiek religijny, czyli kapłan i lewita. On widzi sytuację, widzi człowieka w potrzebie. Nie zna tych przyczyn. Nie zna tych przyczyn. Tego, że to jest konsekwencja jego decyzji, odwrócenia się. Widzi po prostu sytuację i podejmuje, czyli podchodzi. Podchodzi, nie pozostaje obojętny. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Stać się bliskim jest decyzją dobrego serca. Stać się bliskim jest decyzją dobrego serca. Zresztą to słowo, kto jest moim bliźnim, kto jest moim bliskim, blisko mnie, to jest dokładnie to samo słowo, którym w Pieśni nad Pieśniami oblubienica i oblubieniec nazywają siebie nawzajem. Czyli w zasadzie można by przetłumaczyć jako przyjaciel, jako ten, który jest blisko. Ten przyjaciel, więc to pytanie nawet uczonego w Piśmie, można by zapytać, kto jest tym moim przyjacielem, który mnie kocha i którego ja bym też ukochał. Kto jest tym moim przyjacielem? I na to pytanie jest odpowiedź: stać się bliskim jest decyzją dobrego serca. Bo to jest tak naprawdę coś, co przechodzi z wewnątrz, ze środka. To spojrzenie pochodzi ze środka. Ono też prowadzi do tego spotkania, do tego wyjścia, do tego, że ten Samarytanin rozpoczyna pewien proces. To nie jest tylko kwestia, że ulitował się nad nim, coś mu tam dał, tylko on się nim zajął, a jeszcze dodatkowo zabrał go ze sobą. Opłacił tę troskę za niego. To, co charakteryzuje tego człowieka, to jest spojrzenie nieobojętne. To spojrzenie nieobojętne właśnie tworzy bliskość. Mówię dlatego, że można mieszkać ze sobą pod jednym dachem. We wspólnocie zakonnej albo w rodzinie. Można spotykać się z kimś codziennie, ale nie być jego bliźnim. Nie być jego bliźnim. Bo to samo współzamieszkanie, co współprzebywanie nie oznacza, że tworzymy tę relację, to wejście. Spojrzenie nieobojętne. Dopiero to jest coś, to spojrzenie dobrego, dopiero to jest coś, co zmniejsza ten dystans, co tworzy, czy stwarza dla mnie bliźniego. Stwarza dla mnie bliźniego. I tu już nie ważne, do jakiej on kategorii przynależy, co on sobą reprezentuje. Ważne, że to ja ze środka spoglądam na niego nieobojętnie. Spoglądam na niego nieobojętnie. To spojrzenie nieobojętne, zobaczcie, ono też w ogóle nie przynależy do tego porządku zewnętrznego. O tym będziemy mówili w następnych dniach. Dlaczego? Ono nie przynależy do porządku zewnętrznego, dlatego że ono nie jest zależne od tego, ani kto jaką spełnia funkcję, ani jaką pozycję ma społeczną, albo jaki ma przywilej, albo nieprzywilej, czy jest człowiekiem religijnym, czy nie jest człowiekiem religijnym. To w ogóle nie przynależy do tej sfery. To przynależy tylko i wyłącznie do sfery serca. Serce. Jeżeli to serce nie jest przemienione, ono nie jest dotknięte Bożą obecnością, to ono pozostaje obojętne. I człowiek może zareagować tak jak kapłan i lewita. Wydawać mu się, że żyje pobożnie i religijnie i przejść obok. Po prostu przejść obok. I to wcale nic go nie rusza, ponieważ on jest przekonany o własnej sprawiedliwości. O tym, że ten jego świat jest taki. I w efekcie pozostaje bez bliźniego, bo to działa zawsze w dwie strony. Jeżeli ja nie widzę bliźniego, to jestem bez bliźniego. Czyli sam siebie też skazuje na taką samotność. Ważne jest to rozgraniczenie, dlatego że religijność sama nie wystarcza. W tym akurat aspekcie doświadczenia drugiego człowieka jako bliźniego, czy nawet w doświadczeniu miłosierdzia, to nie chodzi o kwestię religijności. Tu nie chodzi o kwestię. Jeżeli religijność nie jest nasycona czy przesycona tym doświadczeniem duchowym, a bardziej bym powiedział, nie jest w nią zaangażowane serce, to ona jest pustym cymbałem brzmiącym. I nawet choćby to jest kapłan ubrany w bardzo jaskrawe szaty, nic mu to nie pomoże. Nic mu to nie pomoże. Nawet jeżeli to jest ktoś, kto spędza długie godziny wędrując od sanktuarium do sanktuarium. Jeżeli nie ma w tym zaangażowania serca, a jego spojrzenie pozostaje obojętne, to tam się nic nie zmienia. Tam się absolutnie nic nie zmieni. Druga sprawa jest związana też z tym, że ten miłosierny Samarytanin, heretyk, jeszcze raz powtarzam, heretyk, ktoś, po kim nie można się spodziewać niczego dobrego, to on zabiera tego człowieka poturbowanego przez życie, bo tak by to trzeba było nazwać. Ci zbójcy to jest tylko symbol tego, że to życie, ta decyzja oddalenia się od Boga, ona spowodowała te konsekwencje tego poturbowania, tego, że on już jest prawie w pół umarły. On zabiera tego poturbowanego przez życie i opiekuje się nim. I daje mu swój czas, daje mu swoją uwagę, daje mu wszystko. Widzicie, to jest element też głoszenia Ewangelii. Kiedy Jezus wysyła pierwszych uczniów, to on im mówi, że mają iść i co robić? Mają głosić Królestwo Boże i uzdrawiać chorych. Ale tam jest bardzo ciekawy termin użyty. Jezus nie mówi, że mają iść i kłaść ręce i oni będą wstawać, bo na to też jest odpowiednie sformułowanie. To jest takie uzdrowienie, które przynosi natychmiastowy skutek. Ale w tym wypadku Jezus akurat mówi, że mają mówić o tym, że przybliżyło się Królestwo Boże i terapeo. Czyli mają troszczyć się o chorych. Mają zwrócić na nich uwagę. Mają podjąć to, że oni mają o tym usłyszeć, że przybliżyło się Królestwo Boże. Kiedy Pachomiusz nawraca się, to on się nie nawraca dlatego, że przyszli do niego uczeni i mu przedstawili argumenty za tym, że Ewangelia jest prawdą. On jest żołnierzem rzymskim. Pachomiusz, to wiecie, on jest skojarzony z tym założeniem pierwszych wspólnot mniszych, które nie przetrwały, ale absolutnie był na samym początku życia zakonnego. On żyje w tym samym czasie, co święty Antoni i zaczyna już taki nowy ruch właśnie cenobitów na tej pustyni, czyli gromadzi tych mnichów w małe wspólnoty. To on wcześniej był żołnierzem rzymskim i był poturbowany, mocno poturbowany. I nawrócił się, wiecie dlaczego? Dlatego, że jacyś chrześcijanie wzięli go, zajęli się nim i tak długo się nim zajmowali, aż wyzdrowiał. I on nie mógł pojąć, dlaczego całe życie nie mógł w ogóle pojąć tego doświadczenia bezinteresownej miłości. Właśnie to jest doświadczenie miłości bliźniego. I przez całe życie, jak bracia o nim mówili, żył w taki sposób, że oni aż mówili mu, żeby już dał spokój, bo już nie musi tego robić. On już jest założycielem. On cały czas służył braciom. Zresztą założył cenobium właśnie z tego względu, ponieważ kochał braci. Kochał braci i chciał im służyć. To była jego podstawa. Dlatego, że jego pierwsze doświadczenie Chrystusa było takie. Było takie. I to było głoszenie z mocą. Przybliżyło się Królestwo Boże właśnie w ten sposób. Ale ono zaczyna się ze środka. Królestwo Boże jest w nas. Jezus nas o tym zapewnia. I ono zaczyna się ze środka. Ono zaczyna się stąd. Stąd się zaczyna spojrzenie nieobojętne. I ono dotyka. Ono dotyka. Co oznacza też, że okazywanie miłosierdzia jest również decyzją serca, a nie jest tylko praktyką religijną. Nie jest tylko praktyką religijną. Nie o takim miłosierdziu Jezus mówi. Dzisiaj się niestety często tak myśli o tym, jeszcze tym bardziej, jak są organizowane jakieś akcje związane z jakimś świadczeniem miłosierdzia charytatywne, czy jakiekolwiek inne, czy choćby zbiórka na jakichś poszkodowanych. To są ważne rzeczy, ale jest taki mechanizm, że właściwie wrzucamy tego pieniążka albo większego, albo mniejszego, czy cięższego, albo lżejszego do tej skrzynki i to wszystko. I to nas zwalnia już ze wszystkiego innego. To jest praktyka religijna. Świadczyć miłosierdzie to znaczy wrzuć pieniądzeczka do skarbonki. I już jesteś zwolniony, już jesteś miłosierny. Już jesteś miłosierny. Natomiast doświadczenie, o którym pokazuje Jezus, jest decyzją serca. I ono płynie właśnie z tego, że to najpierw ktoś doświadcza tej miłości. Dlaczego chrześcijanie pomogli Pachomiuszowi? Dlatego, że sami doświadczyli bezinteresownej miłości. Święty Jan w pierwszym liście, w rozdziale 4 mówi: my poznaliśmy, uwierzyliśmy w miłości, jaką Bóg ma ku nam. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłości, jaką Bóg ma ku nam. To się zaczyna na poziomie serca. I to dopiero wtedy może być zmienione to widzenie na zewnątrz. Ale słuchajcie, to jest wezwanie. To jest wezwanie do tego, ponieważ chrześcijanin to jest nowy człowiek. To jest nowe stworzenie w Chrystusie. To jest ktoś, kto jest obdarzony nowym wzrokiem. Nowym widzeniem. Widzeniem nieobojętnym. Przede wszystkim widzeniem nieobojętnym. Więc jeżeli ja słyszę takie stwierdzenie, że Pan Bóg kocha najbardziej tylko wybranych, a resztę no może jakoś tam jeszcze toleruje, no to ja się pytam, gdzie tu jest Ewangelia? Gdzie tu jest doświadczenie tej miłości, jaką Bóg ma ku nam? Gdzie tu jest to doświadczenie miłości w sercu, którą Bóg mnie ukochał? I ona nie ma granic. Nie ma granic. Ona nie pozwala przejść obojętnie. To ona nie pozwala przejść obojętnie. Wcale nie nakaz zewnętrzny, wcale nie dobry uczynek zatroszczenia się o tych, którzy są w potrzebie, żeby mieć właśnie takie poczucie, że jestem kimś, tylko dlatego, że nie mogę przejść obojętnie. Że po prostu nie mogę przejść obojętnie. Że czasami mi się nie chce, to jest wbrew mnie, bo to też nie jest tak, że to sprawia zazwyczaj przyjemność i jest fajne, tylko to jest często wbrew mnie. To jest coś, co mnie dużo kosztuje. Coś, co nie jest takie łatwe. I sobie mówisz, po coś ktoś zaczynał, inni przeszli obok, mają święty spokój, a ty teraz musisz się tym zająć. Ale coś jest od środka, co przynagla. Jak to jest? Dlaczego jedni mają to spojrzenie nieobojętne, a inni go nie mają? Jak to jest, że nawet w tej przestrzeni religijnej są tacy, którzy, jak kapłan i lewita, widzą i przechodzą obok, i są tacy, którzy się zatrzymują, którzy nie mogą przejść obojętnie, którzy nie mogą powiedzieć, że nie będą się modlić, którzy nie mogą powiedzieć, że nie będą się spotykać z innymi, ponieważ oni są naznaczeni, oni są wykluczeni. Nie ma wykluczonych. To my ich tylko tworzymy. To nasze spojrzenie obojętne ich tworzy. I widzicie, dlatego nam potrzeba jest modlitwy serca. Dlatego nam potrzeba jest nie jakiejkolwiek modlitwy, ale modlitwy serca. O tym chcę jutro powiedzieć. Dlaczego jest taka nagląca potrzeba tej modlitwy, która dokonuje się w środku, która dotyka serca. Bo właśnie dlatego, żeby ona zmieniła to spojrzenie. Jeżeli ona będzie dotykać tylko zewnętrznego, to ona nigdy nie zmieni spojrzenia. To zawsze będziemy uwikłani w to pytanie, kto jest moim bliźnim. Masz legitymację, że jesteś moim bliźnim, czy nie masz legitymacji? Jak nie masz legitymacji, to ci się nie należy. To jest, dlatego jest taka silna potrzeba, żeby to szło w stronę modlitwy serca. Takiej modlitwy, którą my tutaj praktykujemy. Jutro o tym powiemy, co to znaczy, że ta modlitwa się dokonuje w sercu. Gdzie to jest to serce? Jak to serce odpowiada, czy jak zostaje dotykane tą obecnością Pana? Jeżeli serce, czyli ten ośrodek, absolutny ośrodek w człowieku, jest dotykany tą bezgraniczną miłością Boga, to można powiedzieć za świętym Janem, my poznaliśmy i uwierzyliśmy miłość, jaką Bóg ma ku nam. I dlatego spojrzenie jest inne. Dlatego spojrzenie jest inne. To będzie wiązało się też z tym, że się inaczej będzie reagować na różne rzeczy. Inaczej będzie się podejmować różne sytuacje, które przychodzą. I także inaczej będzie się doświadczać ich. Inaczej będzie się doświadczać. Bo to jest, wiecie, coś takiego, że to nie pozostaje obojętne tylko w sensie takim, że to ja sobie założyłem, że nie przejdę obojętnie od innych. To jest tak, że też to wszystko, co przychodzi z zewnątrz, nie jest mi obojętne, czyli mnie dotyka. Czyli każde cierpienie, każde niezrozumienie, każda ignorancja, każdy osąd, każde takie upolitycznienie religii, wszystko mnie dotyka, mnie boli. Dlatego, że nie mogę przejść nad tym obojętnie. Nie mogę po prostu zobaczyć i sobie pójść. Nie da rady. To jest, działa w dwie strony. Więc jeśli serce staje się wrażliwe, jak to mówi święty Benedykt, szerokie, to trzeba mieć też świadomość tego, że to wcale nie jest łatwe doświadczenie. Ono wiąże się z tym, że tam się wiele rzeczy mieści i wiele z tych rzeczy dotyka i czasami rani też mocno. Więc, ale to jest tylko taka droga, to jest tylko jedyna droga do tego, żeby to serce stało się takie jak serce Jezusowe. Ono też było zranione. Ono też było zranione. Ono też nie było w spokoju. Właśnie on tak pokazał. Na tym to polega. To tyle na dzisiaj. Dziękuję.